Rozdział 13. Zniewaga. Za drzwiami bankiera Bisham zatrzymał Alberta. Chwileczkę, rzekł. Radziłem ci przed chwilą, żebyś zażądał wyjaśnień od hrabiego, czy tak? Tak, i właśnie idziemy do niego. Poczekaj. Musimy się przedtem zastanowić. Nad czym? Będzie to krok wielkiej wagi. Czy większej niż wizyta u pana Danglars? Naturalnie. Pan Danglars jest finansistą, a jak wiadomo, finansiści nazbyt szanują swój pieniądz, aby pochopnie godzić się na pojedynek. Z hrabią całkiem inna sprawa. Hrabia jest szlachcicem, przynajmniej na pozór, ale czy nie lękasz się, że w skórze szlachcica siedzi opryszek? Lękam się tylko tego, że nie będzie chciał się bić. O, bądź spokojny, ten się będzie bił na pewno. Obawiam się nawet, czy nie będzie się bił za dobrze, uważaj. Mój kochany, odpowiedział Morcerf z dumnym uśmiechem, o to właśnie mi chodzi. Szczęśliwy umrę za ojca, uratuje to nas wszystkich, ale zabije twoją matkę. Biedaczka, odrzekł Albert, przeciągając ręką po oczach. Wiem o tym, ale lepiej umrzeć z boleści niż w hańbie. Jesteś więc zdecydowany? Tak. A, trudno. Ale czy ci się zdaje, że go zastaniemy? Powinien był wrócić w parę godzin po mnie i wrócił na pewno. Wsiedli do dorożki i kazali się wieść na pola elizejskie. Bisham chciał pójść sam do hrabiego. Albert wytłumaczył mu jednak, że w sprawie tak niezwyczajnej wolno uchylić się od zasad kodeksu honorowego. Młodzieniec działał w sprawie tak świętej, iż Bisham musiał mu ustępować na każdym kroku. Wtedy, nie protestując dłużej, podążył za Morcerfem. Albert minął szybko odźwiernie i wbiegł pędem na ganek. Powitał go Baptysta. Hrabia wrócił, brał kąpiel i zapowiedział, że nie przyjmie samego papieża. — A po kąpieli? — zapytał Morcerf. — Jaśnie pan siądzie do obiadu. — A po obiedzie? — Będzie spał godzinę, a potem pójdzie do opery. Jesteście tego pewni? Jak najbardziej. Jaśnie pan kazał podać konie punktualnie o 8. — Doskonale — powiedział Albert. — Tego się właśnie chciałem dowiedzieć. I zwracając się do Bishampa. Jeśli masz coś załatwić, zrób to zaraz, a jeżeli masz dziś wieczorem jakieś spotkanie, odłóż je na jutro. Liczę, że będziesz w operze, rozumiesz to? I jeśli zdołasz, przyprowadź Chateau Renauda. Bishamp rozstał się tedy z Albertem, przyrzekłszy, że wstąpi po niego za kwadrans 8. Wróciwszy do domu, Albert napisał do Franca, Debreya i Morella, wyznaczając im spotkanie w operze. Następnie odwiedził matkę. Pani de Morcerf nie przyjmowała od wczoraj nikogo i nie wychodziła ze swojego pokoju. Leżała w łóżku, zrozpaczona ową publiczną hańbą. Łatwo się domyślić, jakie wrażenie wywarł na niej widok syna. Ścisnęła go za rękę i rozpłakała się. Ale łzy przyniosły jej ulgę. Albert stał chwilę i milcząc wpatrywał się w twarz matki. Ze zmarszczonych brwi Mercedes i wybladłego lica wyczytać było można, że w sercu jej wygasało już pragnienie zemsty. — Czy pan de Morcerf, zagadnął Albert, ma jakich wrogów? Mercedes zadrżała. Uderzyło ją, iż młodzieniec nie powiedział mój ojciec. — Mój drogi, odrzekła, ludzie tak sytuowani jak ojciec mają wielu wrogów, których nie znają nawet, a zresztą wrogowie nieznani są, jak wiesz, chyba najniebezpieczniejsi. — Wiem, to też odwołuje się do twojej niezwykłej bystrości. Nic przecież, mamo, nie ujdzie twojemu oku. — Po co mi to wszystko mówisz? — Bo zauważyłaś na przykład, że na balu, któryśmy wydali, pan de Monte Cristo nie chciał nic zjeść ani wypić. Mercedes uniosła się, wsparta na ramieniu rozpalonym gorączką. — Pan de Monte Cristo? — zawołała. — A cóż on miałby wspólnego z twoim pytaniem? — Toć wiesz, mamo, że pan de Monte Cristo hołduje wschodnim obyczajom, a ludzie wschodu nigdy w domu wroga nie przyjmują po częstunku, gdyż odebrałoby im to możność zemsty. — Pan de Monte Cristo naszym wrogiem, powiadasz, Albercie? — rzekła Mercedes, blednąc jeszcze bardziej. — Kto ci naopowiadał takich rzeczy? Oszalałeś chyba. Pan de Monte Cristo świadczył nam same uprzejmości. Pan de Monte Cristo ocalił ci życie — i ty sam wprowadziłeś go do naszego domu. Wyperswaduj to sobie, moje dziecko. Dam ci jedną radę, a właściwie to nie rada, to prośba. Bądź z nim w jak najlepszych stosunkach. Masz, mamo, widać jakieś swoje racje, odpowiedział Albert, spoglądając posępnie, doradzając mi, bym oszczędzał tego człowieka. Ja? Wykrzyknęła Mercedes i, zaczerwieniwszy się gwałtownie, zbladła. Tak, oczywiście. I domyślam się tych racji. Obawiasz się chyba, że ten człowiek mógłby wyrządzić nam jakąś krzywdę. Mercedes drżała, wpatrując się w syna badawczo. Dziwne rzeczy mówisz i jak mi się zdaje, powziąłeś jakieś osobliwe uprzedzenia. Cóż ci hrabia zrobił złego? 3 dni temu byłeś z nim w Normandii. 3 dni temu uważałeś go za swojego najlepszego przyjaciela, a ja podzielałam twoje zdanie. Po wargach Alberta przemknął ironiczny uśmiech. Mercedes dostrzegła ów uśmiech, a instynktem kobiety i matki odgadła wszystko, ale roztropna i opanowana ukryła pomieszanie. Albert zamilkł. Po chwili Mercedes ozwała się więc. Pytałeś, jak się czuję. Nie będę kryła, że nie nadzwyczajnie powinieneś dotrzymywać mi towarzystwa. Samotność mi dokucza, Albercie. Byłbym do dyspozycji, bo wie mama przecież, jak lubię jej towarzystwo, ale muszę wyjść na cały wieczór w ogromnie ważnej sprawie. Dobrze, westchnęła Mercedes. Idź. Wiesz, że nie chcę cię czynić niewolnikiem synowskich uczuć. Albert udał, że nie słyszy. Skłonił się matce i wyszedł. Ledwie drzwi zamknęły się za nim, Mercedes wezwała zaufanego sługę i kazała mu śledzić Alberta przez cały wieczór, dokądkolwiek by poszedł i natychmiast zdać relację. Po czym zadzwoniła na pokojową i choć była słaba, kazała się ubrać, aby na wszelki wypadek być gotową. Lokaj miał nietrudną misję. Wróciwszy do siebie, Albert ubrał się z surową elegancją. Bichamp przyjechał za 10:08. Widział się z Chateau Renaudem. Chateau Renaud obiecał zjawić się na parterze, nim podniosą kurtynę. Obaj wsiedli do karety Alberta, że zaś młodzieniec nie potrzebował ukrywać, dokąd jedzie, zawołał. Do opery! Tak mu było spieszno, że wszedł na salę, nim podniesiono kurtynę. Chateau Renaud czekał już. Wiedział wszystko od Bichampa, a to uwolniło Alberta od wyjaśnień. Syn pragnął pomścić ojca. Chateau Renaudowi wydawało się to sprawą tak prostą, iż nie starał się odmawiać Alberta, a tylko zapewnił go, że jest do jego dyspozycji. Debray nie stawił się jeszcze, lecz Albert wiedział, że sekretarz ministra rzadko kiedy opuszcza spektakl w operze. Albert błąkał się po korytarzach i fumoirach, dopóki nie podniesiono kurtyny. Spodziewał się, że spotka Monte Cristo. Dzwonek wezwał Alberta na salę. Zasiadł w fotelach na parterze między Chateau Renaudem i Bichampem. Ale nie odrywał wzroku od loży między kolumnami, która przez cały pierwszy akt była jak na złość zamknięta. Wreszcie z początkiem drugiego aktu, gdy Albert chyba po raz setny spojrzał na zegarek, otwarły się drzwi loży. Ukazał się Monte Cristo, czarno ubrany, wsparł się rękami o parapet i rozejrzał się po sali. Morel, wszedłszy za nim, rozglądał się także, szukając siostry i szwagra. Hrabia, obserwując salę, dostrzegł twarz bladą i pałające oczy, które chciały przyciągnąć jego spojrzenie. Poznał Alberta, ale widząc jego wzburzenie, starał się, powodowany roztropnością, patrzeć w inną stronę. Nie zdradziwszy się żadnym nierozważnym ruchem, siadł, wydobył lorgnon z futerału i począł obserwować drugą stronę sali. I nie spuszczał z oczu Alberta, choć udawał, iż nie patrzy na niego. Zauważył więc, gdy z końcem drugiego aktu opadła kurtyna, jak młodzieniec wstał i wyszedł z dwoma przyjaciółmi. Albert zjawił się po chwili w loży pierwszego rzędu naprzeciw. Hrabia, choć spodziewał się burzy, rozmawiał wesoło z Morelem. Kiedy jednak usłyszał, jak w drzwiach loży zazgrzytał klucz, był już na wszystko przygotowany. Drzwi się otworzyły. Monte Cristo obejrzał się. Albert stał blady i zdenerwowany do najwyższego stopnia. Za Albertem ukazali się Bichamp i Chateau Renaud. Witam. Zawołał z ową miłą dystynkcją, która nie miała w sobie nic z banalnej uprzejmości. Widzę, że przyjechał pan szczęśliwie. Dobry wieczór, panie Albercie. I na twarzy tego człowieka, który tak mistrzowsko panował nad sobą, odmalowała się niekłamana serdeczność. Morel przypomniał sobie teraz o liście, jaki otrzymał od wicehrabiego. Albert, nie dając żadnych wyjaśnień, prosił, aby kapitan przybył do opery. Morel domyślił się, że rozegra się tu jakaś straszliwa scena. Nie będziemy się bawić w obłudną grzeczność i wymieniać powitań rzekomo przyjacielskich, ozwał się Albert. Przyszliśmy żądać wyjaśnień od pana hrabiego. Głos Alberta drżał i z trudem dobywał się przez zaciśnięte zęby. Wyjaśnienia w operze? Ozwał się hrabia z takim spokojem i spojrzał tak bystro, jak zwykł był mówić i patrzeć ten człowiek, nigdy nie tracący wewnętrznej równowagi. Chociaż nie znam właściwie paryskich obyczajów, nie sądzę, mój panie, aby tu było miejsce na wyjaśnienia. Skoro ktoś się ukrywa, odparł Albert, skoro nie dopuszcza nikogo do siebie pod pretekstem, że jest w wannie, je obiad albo śpi, trzeba przystąpić do niego tam, gdzie go się spotyka. Przecież nie trudno mnie spotkać, bo jeśli pamiętam, byłeś pan wczoraj u mnie. Wczoraj, mój panie, odpowiedział Albert, tracąc głowę, byłem u pana, bo nie wiedziałem, kim jesteś. To mówiąc, podniósł tak głos, że usłyszano go w lożach sąsiednich i na korytarzu.